Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie trochę takim spóźnionym odcinkiem, dlatego że opowiem Ci o tym, co organizacje pozarządowe muszą robić w sierpniu. Ten odcinek pojawia się dopiero teraz, dlatego że tak naprawdę organizacje pozarządowe w sierpniu nie muszą robić nic. Jest kilka tematów oczywiście do załatwienia, typu na przykład 12 Międzynarodowy Dzień Młodzieży, 15 Święto Wojska Polskiego, czy 19 sierpnia Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, a i 19 też jest Dzień Fotografii. Odprowadzamy składki i deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy i rozliczamy VAT. I tak naprawdę z takich formalno-prawnych obowiązków sierpniowych to nic więcej nie trzeba robić. Tak naprawdę, podsumowując te wszystkie historie, sierpień byłby naprawdę miłym miesiącem, gdyby nie to, że oczywiście nasz rząd wie, jak uprzyjemnić nam życie. I 15 sierpnia minął termin na pełne wdrożenie ustawy Kamilka. I tak, nagrałam podcast o ustawie Kamilka, posłuchaj go, będzie podlinkowany, to jest poprzedni odcinek podcastu. I też napisałam tekst o tym, co muszą zawierać standardy ochrony małoletnich. Dlatego, że jeżeli mówimy o ustawie Kamilka, to są dwa aspekty. Po pierwsze, każda organizacja pozarządowa pracująca z dziećmi, zajmująca się ich wychowaniem, edukacją, rozwojem zainteresowań, ale też opieką, powinna mieć wdrożone i przyjęte standardy. Te standardy nie są jakąś ajwaj treścią, w sensie takim, że ustawodawca nie mówi, co dokładnie ma się znajdować w standardach. Ustawodawca nakreśla tylko obszary, które muszą obejmować standardy. Czyli na przykład w ustawie wskazano, że standardy obligatoryjnie mają opisywać zasady bezpiecznych relacji dorosły-dziecko, ale nie ma żadnych wytycznych, co to znaczy bezpieczne relacje, bezpieczne zasady kontaktowania się. To ludzie sobie to wymyślają, to organizacje sobie to wymyślają i warto zrobić to dobrze, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Warto to przemyśleć. Jeżeli mówimy o wdrożeniu ustawy Kamilka, to tak, jest dużo dezinformacji, jest dużo hejtu na ten temat. Jakby sam obowiązek wdrożenia standardów nie jest zły, dlatego że to się dość prosto robi, pod warunkiem, że sobie to dobrze przemyślicie i dobrze dopasujecie do specyfiki funkcjonowania waszej instytucji. Nie ściągajcie bezmyślnie, nie kopiujcie bezmyślnie, tylko zastanówcie się nad tym, co jest dla Was ważne, jakie elementy muszą się znaleźć w standardach i jakie są kryteria brzegowe Waszej pracy, czyli to jeżeli jesteście instytucją organizującą eventy, na które przychodzą media, to jest ten taki kluczowy obszar, który musicie określić w standardach. Jeżeli prowadzicie placówki dla dzieci i macie psychologów, pedagogów, to będziecie inaczej reagować, inaczej pomagać dzieciom niż podmioty, które robią spływy kajakowe albo inaczej niż podmioty, które robią festyny rodzinne. Także to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, bardzo dobrze sobie przemyśleć i przede wszystkim dopasować i z tym sobie spokojnie dacie radę. To, z czym możecie sobie nie dać rady, to weryfikacja personelu pracującego z dziećmi. Wielokrotnie słyszałam, no dobra, ale my nie mamy pracowników i nie, to tak nie działa. Jeżeli macie wolontariuszy, członków czy wszystkie osoby, które opiekują się w formie niesformalizowanej dziećmi, to teraz lege artis powinniście sformalizować tą relację i zweryfikować ten personel. Jak to robimy? KRK jest prosty, dlatego że przeważnie to zaświadczenie z KRK dostaje się od ręki na miejscu w sądzie. Jeżeli robimy to kopertą, to trwa bodajże około 3 tygodni. Jeżeli robimy to online, to też praktycznie od ręki dostajemy to zaświadczenie. Czeka się kilka dni na wydanie, ale to jest chwila. Jeżeli mamy osoby, które mieszkały w przeciągu ostatnich 20 lat za granicą, to z nimi jest problem i z cudzoziemcami jest problem, dlatego że są bardzo duże luki prawne. Na przykład jedną z ciekawszych luk prawnych jest to, że osoba musi wystąpić o wydanie zaświadczenia z takiego rejestru, no ale na przykład są niektóre państwa, które wymagają, żeby osoba stawiła się tam osobiście. I jeżeli mamy uchodźcę politycznego, na przykład z Białorusi, to on nie jest w stanie stawić się fizycznie na Białorusi, no bo najprawdopodobniej już wtedy nie wróci do kraju. Z kolei, jeżeli taka osoba oświadczy, że nie może otrzymać zaświadczenia, że państwo nie prowadzi takiego rejestru, to de facto poświadcza nieprawdę. Więc tutaj jest dużo ciekawych takich aspektów, dużo niuansów i wszystkie te osoby, które w przeciągu ostatnich 20 lat swojego życia mieszkały za granicą lub są cudzoziemcami, to mają problem. Myślę, że powolutku w miarę wdrażania tej ustawy te tematy będą się rozwijać, ale pamiętajcie o tym i dbajcie o to, bo tak, te niektóre zapisy już były od 2016 roku, ale w tym momencie mamy zwiększone możliwości kontrolne, jest bardzo duży szum medialny na temat ustawy i na pewno ludzie będą się o to pytać i będą się o to pytać grantodawcy. Więc zadbajcie o to, zróbcie to jeszcze w sierpniu. A wracając do weryfikacji personelu, to tak jak mówiłam, no KRK co do zasady nie jest problemem. Obecnie problemem jest dostęp do tej zamkniętej części rejestru przestępców na tle seksualnym, dlatego że obecnie czas na upoważnienie osób z organizacji i organizacji, aby mogły pracować w tym rejestrze i weryfikować osoby, to jest około 1,5 do 2 miesięcy. Zobaczymy, jak pójdzie. Ja bodajże 13 wysłałam kopertą prośbę o przyznanie takiego dostępu, bo procedura wygląda w taki sposób, że się rejestrujemy na portalu, jest bardzo fajna instrukcja obsługi tego portalu, a potem trzeba to zgłoszenie wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją i wysłać. Potem instytucja to weryfikuje i albo przyznaje taki dostęp, albo nie. No i jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że jeszcze teraz chcesz coś zrobić z dziećmi, z młodzieżą, z osobami 18+, wysłałeś to pismo, masz na to potwierdzenie z poczty, ciągle nie masz dostępu, jest obejście tego, a mianowicie możesz w drodze wyjątku poprosić osoby, aby same pobrały zaświadczenie o sobie z rejestru przestępców seksualnych i aby ci doniosły takie zaświadczenie, że nie są karane. Ty z kolei, podając ciąg cyfrowy, możesz zweryfikować prawdziwość tego oświadczenia. Do momentu, w którym nie będziesz upoważniony do korzystania z tego ograniczonego rejestru, to możesz to robić w taki sposób. Także to jest na pewno taki gruby temat do załatwienia w sierpniu. A z przyjemnych sierpniowych tematów to są dwa bardzo ciekawe konkursy, obydwa na dostępność. Mówimy tutaj o dostępnej przestrzeni publicznej PFRON-u. To jest konkurs dla organizacji, które prowadzą placówki i miejsca służące rehabilitacji społecznej i zawodowej lub mają nieruchomości, w której chcą uruchomić takie placówki. Te podmioty muszą mieć prawo użytkowania lokalu przez co najmniej 10 lat po zakończeniu realizacji działań projektowych, bo taka jest trwałość inwestycji. Jeżeli już prowadzą działania w placówce, to muszą to robić przez co najmniej 5 ostatnich lat. Te podmioty też muszą wrzucić do projektu 20% wkładu własnego, ale to jest bardzo fajny konkurs, bo można dostać bardzo dużo pieniędzy, a mianowicie dostajemy do 550 tysięcy na inwestycje budowlane poprawiające dostępność tych placówek. Na pewno warto sięgać o takie środki. Ten konkurs będzie jeszcze powtarzany, bo to jest taki regularny konkurs PFRON-owski, więc jeżeli nie zdążycie do 16 września, bo wtedy mija termin naboru, to przygotujcie się już na kolejny rok, pozyskajcie środki i przygotujcie projekty budowlane, przygotujcie się do tego, żeby na przykład w przyszłym roku złożyć taki fajny projekt, który na przykład pozwoli Wam na wybudowanie windy w Waszym niedostępnym warsztacie terapii zajęciowej. Kolejny ciekawy konkurs to konkurs w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Mówimy o konkursie 4.7 i to jest konkurs, który ma na celu też poprawę dostępności w organizacjach pozarządowych. I tutaj uwaga, ministerstwo uważa, że organizacje pozarządowe to są te, które są wymienione w artykule 3 ustawy, punkt 2. Czyli mówimy o stowarzyszeniach, fundacjach, tych takich wszystkich podmiotach, które są klasycznymi organizacjami pozarządowymi. W tym konkursie są niekwalifikowane podmioty, które są kościelnymi jednostkami prawnymi, też spółki są non-profit, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielnie socjalne. Te podmioty nie mogą korzystać z tego konkursu, ale bardzo dużo podmiotów może. Można dostać do 800 tysięcy złotych na wsparcie minimum 7 podmiotów w zakresie poprawy dostępności. Możemy to zrobić przez doradztwo, przez szkolenia, przez taki przegląd procesów i wdrożenie usprawnień. Też w ramach tego konkursu można zakupywać środki trwałe i można robić lekkie modernizacje obiektów, z tym, że uwaga, we wszystkich środkach unijnych, jeżeli chcemy przeprowadzić modernizację obiektu, to należy to oznaczyć w budżecie. To jest tak zwany cross-financing i jeżeli mówimy o cross-financingu, czyli takim trwałej inwestycji budowlanej, czy zakupie, czy modernizacji, czymś, co będzie trwale zczepione z naszym obiektem, który posiadamy, to w tym momencie te pozycje budżetowe muszą być oznaczone jako cross-financing we wniosku, co oznacza, że ty musisz wiedzieć, co chcesz zrobić i za ile, już na etapie planowania tego projektu. To nie jest projekt inwestycyjny, więc tutaj najwięcej środków jednak zostanie przeznaczonych nie na inwestycje, tylko troszkę na inne działania. Ale gdy robiłam badanie, takie mini badanie ankietowe na temat potrzeb organizacji, to na przykład najwięcej potrzeb jest związanych z komunikacją, ale też z dostępnością cyfrową. Mówię tutaj o stronach internetowych, które spełniają kryteria WCAG 2.1 czy 2.2 na różnych poziomach, ale to jest taki fajny konkurs, w ramach którego można poprawić tą dostępność, można wybudować kilka fajnych stron internetowych dla tych organizacji pozarządowych, więc na pewno warto się za to zabrać i warto jeszcze do 31 sierpnia przygotować taki wniosek do tego konkursu. Jeżeli chodzi o konkursy, linki znajdziesz w notatkach, sięgnij do nich. Zapraszam Cię do odsłuchiwania kolejnych odcinków. Kolejny będzie poświęcony dostępności języka. Następny już wrześniowy będzie poświęcony obowiązkom wrześniowym, a potem albo zrobimy sobie przerwę, taką wrześniową przerwę na rozpoczęcie roku, albo uda mi się przygotować odcinki poświęcone promocji w projektach unijnych, bo myślę, że temat jest ważki i jeszcze nie do końca uświadamiany przez organizacje pozarządowe. W każdym bądź razie, jeżeli startujecie projekty unijne, to w tym momencie, to zwróćcie uwagę na wytyczne dotyczące promocji, bo one się bardzo mocno zmieniły i od tego roku urząd może naliczyć karę za nieprawidłową realizację działań informacyjno-promocyjnych w projekcie unijnym. Nie chcę Was straszyć, na koniec spędźcie dobrze ten ostatni tydzień wakacji, na spokojnie przygotowujcie się już do nowych działań we wrześniu i tak, do usłyszenia, cześć! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.